Chwała Bogu. Ostatnio mówiłem tutaj o ewangelizacji, a czytam, rozważam księgi królewskie ostatnio i tak sobie pomyślałem, ewangelizacja w Nowym Testamencie jest skupiona wokół osoby Jezusa Chrystusa. Ale jak wyglądała ewangelizacja w Starym Testamencie? I tak właśnie czytam księgi królewskie i pomyślałem, że właśnie na podstawie dzisiaj tych ksiąg królewskich znajdę jakiś fragment z dziejów Izraela, w którym będzie można dostrzec te elementy związane z ewangelizacją. I chciałbym, bracia i siostry, przeczytać tekst, który jest zapisany w 22 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Druga Księga Królewska, 22 rozdział, wiersz 13. Idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona. Gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Straszne czasy miały miejsce w Izraelu, kiedy panowali królowie, którzy odwracali się od Boga. To jest w ogóle niewyobrażalne, że naród, który w tak cudowny, wspaniały sposób został wyprowadzony z Egiptu i wiele, wiele razy Bóg dawał znaki swojej obecności między tym narodem, że on mógł tak odpaść, tak daleko odejść od Boga. To jest zastanawiające, ale bracia i siostry, tak było. Tak, Izrael potrzebował ewangelizacji. Potrzebował jakiegoś otrzeźwienia. I moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że w tych księgach królewskich, pierwszej i w drugiej, w tej hebrajskiej Biblii to jest jedna księga. U nas one są podzielone na dwie. I ten okres królewski, który jest opisany w tych dwóch księgach, to jest 413 lat. Ale to jest szmat czasu, jaki został opisany i możemy tutaj dostrzec różne momenty w historii narodu izraelskiego. Nas najbardziej interesują te relacje ich między Bogiem a nimi samymi. Dlatego chcę wam, bracia i siostry, uzmysłowić, o czym my mówimy. I chcę wam powiedzieć, że w tych księgach jest opis 39 królów, którzy panowali, 20 z nich panowało w Królestwie Północnym, bo jak wiecie, po czasach Dawida i Salomona to państwo się rozpadło na dwie części. Na część południową i część północną. I teraz mieli oni królów w tej części północnej Izraela 20, a w tej południowej części Izraela jest opisanych 19 królów. I wyobraźcie sobie, że w tej północnej części Izraela, z tych 20 królów, którzy tam byli, żaden nie był królem, o którym by można powiedzieć, to był sługa Boży, który czynił tak, jak powinien czynić człowiek wierzący. To opisuje skalę tego problemu, jeśli chodzi o życie duchowe tego narodu. Dlatego to Królestwo Północne jako pierwsze przestało istnieć. Bóg posyłał proroków, którzy ostrzegali i mówili, że przychodzi czas, że Bóg wyleje gniew z powodu bezbożności na ten naród, ale nie bardzo znajdowali tam posłuch. Dlatego przyszły czasy, kiedy pojawili się Asyryjczycy i w 722 roku to państwo północne przestało istnieć. Jego mieszkańcy zostali zabrani do niewoli asyryjskiej. I istniało jeszcze cały czas to państwo judzkie, w którym, jak powiedziałem wam, było 19 królów, którzy są opisani. I wyobraźcie sobie, że z tych 19, 8 było rzeczywiście takimi bożymi sługami, ja bym powiedział takimi reformatorami religijnymi tamtych czasów. Może ich wymienię, bo warto, skoro ich tak niewielu było, to warto wymienić ich imiona. To jest Asa, Jehoszafat, Joasz, Amasjasz, Azariasz, Jotam, Hiskiasz i Jozjasz. I chcę wam powiedzieć, że z tych 8, tych 2 ostatnich, to tak naprawdę przeprowadziło taką gruntowną reformę religijną w tym kraju. Ich, ci poprzednicy, tych 6 pierwszych, których wymieniłem, oni owszem robili dużo w tym kierunku, żeby zmienić tą sytuację, jeśli chodzi o bałwochwalstwo w Izraelu, i sprzeciwiali się temu i niszczyli te bałwany i zachęcali do kultu Jahwe, jedynego Boga, nie obcych bogów, tylko jednego Boga, nie wielobóstwo, ale jeden Bóg, wiedz Izraelu, że jeden jest Pan. I oni o tym mówili, ale jak czytacie te ich biografie, to tam zawsze na końcu gdzieś jest jedno zdanie. Ale zostały jeszcze świątynki na wzgórzach. W Jerozolimie wszystko załatwili, oczyścili świątynie, oczyścili te ważne miejsca z bałwochwalstwa, ale gdzieś tam jeszcze w Izraelu na pagórkach, na wzgórzach czczono tych pogańskich bogów. Pomimo tej reformy byli ludzie, którzy byli zainteresowani tym, żeby nie tylko Bogu Jahwe oddawać cześć, ale również tym różnym bóstwom pogańskim, które pojawiły się u Izraelitów w związku z tym, że oni nie wygnali tych narodów wszystkich. Tak im Bóg zalecił, kiedy zdobywali Kanaan. I potem to bałwochwalstwo z tych narodów pogańskich weszło do Izraela i oni się z tym przez lata nie mogli w żaden sposób uporać. Podejmowali próby. Tych 6, o których wam powiedziałem, na początku robiło coś w tym kierunku. Zostali uznani za dobrych królów. Ale dopiero Hiskiasz, a potem Jozjasz dokonali prawdziwej reformy religijnej w tym kraju. To były czasy, kiedy Hiskiasz się pojawił, to był czas, kiedy już powoli dominacja Asyrii przestawała być tak groźna dla Izraela. Asyria już traciła znaczenie jako wielkie mocarstwo tamtych czasów. Hiskiasz, jak wiecie, dzięki proroctwu, dzięki oddaniu Bogu, postąpił tak, jak tego pragnął Bóg w czasie oblężenia Jerozolimy i w cudowny sposób okazało się, że w ciągu jednego dnia Bóg tak sprawił, że Asyryjczycy opuścili oblężoną Jerozolimę i odeszli stamtąd. To były czasy wielkich, spektakularnych cudów, jakie dokonywał Bóg, jaki cały ten naród mógł widzieć na własne oczy, że to Bóg Jahwe jest ten, który rzeczywiście ma moc nad królestwami. Że On jest w stanie w jedną noc zamienić sytuację oblężonej Jerozolimy na sytuację, kiedy oni doznają uwolnienia wolności. I chciałbym wam powiedzieć, że między Hiskiaszem a później Jozjaszem pojawia się jeszcze dwóch królów, ale bardzo złych królów. Jeden to, powiem wam, chyba największy, jeśli można tak w ogóle mówić, grzesznik, jeśli chodzi o bałwochwalstwo, o sprzeniewierzenie się Bogu, to był Manases. I ten Manases, wyobraźcie sobie, panował w Jerozolimie 55 lat. Kupa czasu. A po nim jeszcze panował jego syn Amon przez 2 lata, a więc 57 lat totalnego bałwochwalstwa. Oni przeszli nawet swoich tych poprzedników bałwochwalców, bo zaczęli składać w dolinie na obrzeżach Jerozolimy na ołtarzu dzieci. Zabijali dzieci dla pogańskiego demona, pogańskiego bóstwa i w ten sposób drażnili Boga. Moi drodzy, w świątyni zamiast oddawać cześć Bogu jedynemu prawdziwemu Jahwe, pojawiły się różne inne bóstwa i zaczęto czcić, zamiast Boga zaczęto czcić w Jerozolimie, w Judei demony. To był straszny czas odstępstwa. Bóg ma niezwykłą, myślę, cierpliwość, że przez tyle lat On to znosił i dał im jeszcze jedną szansę. Pojawił się kolejny wielki reformator Jozjasz, który wszystkie te bałwany starł w pył. Wszystko to bałwochwalstwo, jakie było, zlikwidował. Wszystkie te ołtarze tych bóstw demonicznych zostały zniszczone, wyrzucone, zbezczeszczone i zaczęto czcić Boga Jahwe. Ale wiecie, jak się to stało? Któregoś dnia, gdy tą świątynię zaczęto tam gdzieś porządkować, znaleziono Biblię. Wyobraźcie sobie, w zasadzie to była jedna księga powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowa. Oni znaleźli zwoje tej księgi w świątyni. I jak oni to znaleźli, przyszli z tym do króla i zaczęli to czytać. I wtedy ten król rozdarł swoje szaty i mówi: Boże, to myśmy byli w takim strasznym bałwochwalstwie, myśmy tych rzeczy nie potrafili odróżnić. Zobaczcie, jak daleko odszedł ten naród, że oni nawet nie mieli księgi, nawet nie mieli Biblii. Jak oni mogli znać Boga? I dopiero w tamtych czasach odnaleźli jedną z ksiąg, z 5 ksiąg mojżeszowych. Księgę Powtórzonego Prawa i tam jest wszystko opisane, jak należy oddawać kult Bogu Jahwe. I kiedy ten król zobaczył, kiedy oni wszyscy zobaczyli, w jakim miejscu są, zaczęli pokutować. Ja dzisiaj zadałem takie pytanie na początku, jak wyglądała ewangelizacja w Starym Testamencie. No bracia i siostry, właśnie tak wyglądała ewangelizacja w Starym Testamencie, że odnaleziono Pismo Święte, że zaczęto je czytać, że zaczęto się zwracać w kierunku Boga dzięki temu, co ci ludzie usłyszeli, co przeczytali. A więc jeśli bym miał powiedzieć coś na temat ewangelizacji w Starym Testamencie, to powiedziałbym, że ona miała dość specyficzny charakter, ponieważ ona nie wyglądała tak, jak wygląda ewangelizacja Nowego Testamentu, tak jak w dzisiejszych czasach, kiedy my działamy na podstawie Nowego Przymierza. W tym Starym Przymierzu to wyglądało trochę wszystko inaczej. Przeważnie było tak, że pojawiał się król reformator, który pociąga za sobą cały naród. A więc ta przemiana duchowa zaczynała się od przywództwa, od króla. Król po prostu nawracał się i zachęcał do tego cały naród. Naród był wpatrzony w swojego władcę, co on czyni, co on robi. I oni w jakimś sensie go wtedy naśladowali. To było bardzo ważne, bo on też administracyjnie mógł zarządzić, bo miał do tego odpowiednie narzędzia, co zrobić z tymi świątyniami bałwochwalczymi, które znajdują się na terenie Izraela. I wtedy przychodził ten dekret królewski niszczyć wszystko. Jedynie prawdziwym Bogiem jest Bóg Jahwe. I Jemu chcemy służyć. Nie chcemy obcych kapłanów. Chcemy wyrzucić kapłanów Baala z naszego kraju. Nie chcemy tego. I w ten sposób zaczynała się ewangelizacja. Może otwórzmy tą drugą królewską. Ja przeczytam z 23 rozdziału 3 wersety, druga królewska, 23 rozdział od pierwszego wiersza. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud, od najmniejszych do największych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw i z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowu tego przymierza spisanym w tej księdze, i cały lud przystąpił do przymierza. Tak to praktyczny sposób wyglądało. Ja bym mógł powiedzieć, że to jest właśnie opis tej ewangelizacji Starego Testamentu. Tak to wyglądało. Król po prostu nawrócił się, zarządził, jakby z urzędu pewne sprawy. I ci ludzie, chcąc czy nie chcąc, odstępowali od tych bałwanów i zaczynali służyć prawdziwie Bogu, jedynemu Bogu. I myślę, że to jest podstawa tamtych czasów tej przemiany. Oczywiście byli prorocy, którzy też dużo mówili o Bogu, oni często, można powiedzieć, w taki sposób profilaktyczny działali, bo zapowiadali, że jeśli się nie zmienicie, to konsekwencje tego będą straszne. I zapowiadali, że dostaniecie się do niewoli, czy przyjdą takie czy takie klęski na was z powodu tego, że nie chcecie podobać się Bogu. Ale reforma religijna nie tyle była związana z prorokami, co ja bym powiedział osobiście bardziej z królem, z tym przywódcą narodu, który zaczynał służyć Bogu. I jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać. Tym razem to nie będzie z Księgi Królewskiej, ale z Księgi Kronik. To jest druga Księga Kronik. Chciałbym przeczytać z 7 rozdziału werset 14. Z 7 rozdziału drugiej Księgi Kronik, wiersz 14. To jest werset, który my tu czasami śpiewamy. Mamy taki refren, w którym cytujemy ten werset, ale on właśnie pochodzi z czasów królewskich. Jest tam napisany: i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. To jest modlitwa Salomona. To są takie przepiękne słowa natchnionej modlitwy. To są słowa, które inspiruje sam Bóg. To są słowa, które wypowiada Bóg. A więc człowiek wierzący w tamtych czasów był związany z ludem, z narodem. Bóg powołał naród izraelski, aby głosił Ewangelię, aby głosił słowo o jedynym prawdziwym Bogu wśród tych wszystkich otaczających go pogańskich narodów. Dlatego to był naród wybrany, naród wyjątkowy, poprzez którego Bóg ogłaszał, że jest Bogiem jedynym i prawdziwym. Oni mieli pełnić tą służbę, powiedzielibyśmy, ewangelizacyjną, i inne narody, patrząc na nich, mieli zacząć się orientować na jedynego prawdziwego Boga Jahwe. No choćby jeden przykład. Naaman, syryjski dowódca, usłyszał dobrą wiadomość, dobrą nowinę, Ewangelię. Dobra nowina to Ewangelia. Od małej dziewczynki służącej w jego domu, która poszła w niewolę syryjską i służyła jemu jako Syryjczykowi. I ta dziewczynka opowiedziała mu o tym, że w Izraelu jest prorok Boży, który jest w stanie go uzdrowić. A tak naprawdę to Bóg jest w stanie uzdrowić poprzez słowo, które wypowie ten prorok. I wiecie, że ten pogański przywódca, ten pogański generał wybrał się do Izraela, bo chciał być uzdrowiony z trądu. I wiecie, że on dostąpił tego uzdrowienia, kiedy zanurzył się w Jordanie, kiedy prorok powiedział mu: idź i zanurz się 7 razy w Jordanie, a będziesz uleczony. On poszedł z wielkimi problemami, ale w końcu się zanurzył 7 razy i okazało się, że trąd odszedł od niego. I jak myślicie, kiedy on wrócił do Syrii i wszyscy zobaczyli, że ich wielki generał jest zupełnie zdrowy z powodu Boga izraelskiego Jahwe, który dokonał tego cudu, to co pomyśleli sobie o tych bałwanach, które ich otaczały? To była ewangelizacja. Mogli zobaczyć na własne oczy działanie wszechmogącego, potężnego Boga. I Izrael był po to tam, na Bliskim Wschodzie, żeby w ten sposób świadczyć innym narodom, że jest jeden Bóg, do którego powinien się każdy człowiek zwracać. Dzisiaj czytałem to słowo na początku z drugiej Księgi Królewskiej, 22 rozdział. Może nawet wrócę do niego jeszcze raz. Przeczytam, to jest 13 wiersz. Powiada król Jozjasz: idźcie zapytać się o wyrocznie Pana, co do mnie i co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na te słowa, co tam dla nas napisane. Tam nie jest, co tam do nas napisane jest, ale co tam dla nas napisane jest. Nie wiem, czy widzicie tą różnicę, bracia i siostry. Zupełnie inaczej się reaguje na to, kiedy mamy coś, co jest do nas napisane i tam nam tak i tak ma być, jest napisane, a co innego, gdy to jest napisane dla nas. My mamy świadomość tego, że to ma służyć naszemu dobru, dlatego to jest dla nas. I Słowo Boże jest napisane dla nas, bracia i siostry. Nie dlatego, że Bóg postanowił, że będą takie i takie przykazania i trzeba je przestrzegać. Tylko, że te przykazania mają strzec naszych dróg życia, żebyśmy się bezpiecznie poruszali w naszym życiu. Więc to Słowo jest dla nas. I kiedy Jozjasz to zrozumiał, że to jest Słowo dla nas, że to jest Słowo dla Izraela, rozpoczęła się wielka reforma i nastąpiły wielkie zmiany, jeśli chodzi o życie duchowe tamtego narodu. Jeśli chodzi o te sprawy związane z nawróceniem w tamtych czasach, to nawrócenie było rozumiane w ten sposób, że człowiek miał coś bardzo konkretnego zrobić dla Boga. Dzisiaj, jak idziemy na ewangelizację, to się wzruszamy, przyjmując Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Ja wiele razy widzę, kiedy modlę się z ludźmi o przyjęcie Pana Jezusa jako ich osobistego Zbawiciela, wielu z nich płacze, jest wzruszonych. To piękne przeżycie. My lubimy się wzruszać. Ale w Starym Testamencie tam bardziej w pokucie liczy się konkretny czyn. A więc ogłaszano pokutę, ogłaszano czas zmian. I w czasie tych zmian trzeba było konkretnie dokonać zmiany. A więc tego bożka trzeba było zniszczyć. Bracie i siostro, w nawróceniu chodzi o to, abyś zniszczył wszystkie bożki w twoim życiu, abyś niczemu nie służy, bo masz służyć tylko jedynemu i prawdziwemu Bogu. No, z tymi zaleceniami, tak jak ja to nazwałem, można powiedzieć, administracyjnymi króla, szła również ta część, która dotyczyła przeżyć duchowych. A ona była związana z pokutą, z postem często. Ludzie, którzy odwracali się od grzechu, dużo pokutowali, dużo pościli. To nie była jedna modlitwa: Panie Jezu, przepraszam Cię za grzechy, wejdź do mojego życia, amen. Aleluja, jestem zbawiony. Tam, kiedy patrzymy na Stary Testament, widzimy, że to czasami wiele dni, wiele tygodni trwał ten czas pokuty, czas zastanawiania się nad swoim życiem. I te czasy, o których ja wam opowiadam, czasy Hiskiasza, to czasy działania na przykład proroka Izajasza. I prorok Izajasz pisze w 58 rozdziale Księgi Izajasza, możemy przeczytać w ten sposób: wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos, wspomnij mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełni sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagając się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokościach. To jest ta duchowa strona tej reformy religijnej, którą zaczyna król izraelski. Czasy Hiskiasza to są właśnie czasy działania proroka Izajasza. I on tutaj mówi o tym takim dogłębnym przeżywaniu społeczności z Bogiem. Takim prawdziwym, niepowierzchownym, że wyjdziemy gdzieś, podniesiemy rękę, zawołamy aleluja, poklaszczemy, fajnie jest Panie, dobrze się poczułem. Ale tutaj jest mowa o czymś takim gruntownym, o takim głębokim zajrzeniu do swojego serca, do swojego życia i dokonania tam poważnych zmian. Dlatego, bracia i siostry, dzisiaj nie będę robił wezwania, bo wezwanie robiłem, jak mówiłem o ewangelizacji nowotestamentalnej. Ale ta ewangelizacja starotestamentalna, o której dzisiaj wam mówię, pociąga za sobą długie, osobiste przeżywanie tych spraw z Bogiem. Chciałbym was do tego dzisiaj zachęcić. Chciałbym was zachęcić, żebyście otwarli w swoim domu, kiedy będziecie czytać Słowo Boże, Księgę Izajasza, 58 rozdział, i zaczęli myśleć o poście. Dlatego chciałbym was zachęcić dzisiaj, będę trochę takim administratorem, i pozwólcie, wybaczcie mi, ale zarządzę post w naszym zborze w dniu jutrzejszym. Bardzo serdecznie was zapraszam do tego postu. Ale pomyślcie o tych właśnie sprawach. Pomyślcie o jakimś nie tylko jednym dniu, jednej chwili przeżyć, ale pomyślcie o jakimś dłuższym czasie głębokiej refleksji w waszym życiu nad sprawami Bożymi. Może to już jest taki czas, kiedy skończyły się wakacje, a zaczyna się, dzieci mówią, rok szkolny, wreszcie trzeba iść do szkoły i zacząć się uczyć, wyjąć długopisy, zeszyty i książki. Także może, bracie i siostro, wyjmij Biblię jutro i otwórz na proroku Izajaszu. I zacznij myśleć o swoim życiu. Może nie tyle o życiu zboru, ale o swoim osobistym życiu. Chcę cię do tego zachęcić. Rozpocznijmy reformę naszych serc. Zapraszam was do tego, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.